Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć o synodzie, o synodalności, ponieważ dostałem kilkanaście nawet maili z zapytaniami, jak odnoszę się do pytań, co należałoby odpowiadać na pytania zawarte w tej ankiecie. Ja mogę tylko powiedzieć, co ja bym odpowiedział na te pytania, więc postaram się w tym programie odpowiedzieć szczerze na niektóre, powiedzmy, pytania zawarte w tej ankiecie. Zanim jednak przejdziemy do tego, przejdziemy sobie trochę przez Vademecum synodu o synodalności, oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w kościołach lokalnych. Ten dokument ma pomóc, zdaje się, w odpowiedzi na te pytania. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój programu Sprawki Okiem Katolika. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby ten kanał się rozwijał i ten program się rozwijał, to szczegóły, jak można dołączyć do grona patronów, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Synod o synodalności. Może na początek, chociaż to będzie wyglądało jak taki zabieg, żeby było dużo komentarzy pod filmem. Jeżeli macie ochotę od razu, bez sprawdzania, co piszą inni, napiszcie, jak wy rozumiecie słowo synodalność. Dlatego, że ja do teraz nie za bardzo je rozumiem, ale wierzę w to, że wśród moich widzów są osoby lepiej zorientowane. Co to znaczy synodalność? Bez sprawdzania w Wikipedii, w jakichś tam innych źródłach internetowych oraz bez czytania, co piszą inni. Z głowy. Synod o synodalności. Co to znaczy synodalność Kościoła katolickiego? Jeżeli masz ochotę wziąć możliwie uczciwie, najlepiej, czyli bez sprawdzenia w innych źródłach, udział w tym eksperymencie, to zrób teraz pauzę tego filmu i w komentarzu napisz swoją definicję synodalności. Dobra, przechodzimy dalej. Okej, kochani, Vademecum synodu o synodalności. Nie będę teraz robił jakby wykładu, bo nie jestem żadnym ekspertem też od tego, żeby robić wykład. Natomiast nie będę robił żadnego, powiedzmy, szerszego omówienia zmian w Kościele katolickim, które mają miejsce przez ostatnie dziesięciolecia. Mam nadzieję, że w uproszczeniu dla każdego z widzów jest jasne, że są różne siły w Kościele, natomiast generalnie można je podzielić na siły konserwatywne i siły liberalne, siły, powiedzmy, postępowe, które chciałyby zmienić Kościół i dla których wciąż teraz w Kościele katolickim jest za mało tych zmian. Zwykle postulaty tych środowisk, myślę, że gdzieś tam w sposób może nie bezpośredni, bo nikt nie mówi tak bardzo bezpośrednio o tych rzeczach, dotyczą Komunii Świętej dla rozwodników, miejsca w Kościele, czy też bardziej może nauczania Kościoła o tematach tęczowych, tak szeroko to ujmijmy, temat celibatu księży, temat akolitatu kobiet, czy też kapłaństwa kobiet, czasami pada też taka tematyka. Pewna postępowość. I są siły, które można by nazwać, powiedzmy, konserwatywnymi, chociaż ja raczej wolę słowo katolickimi, zdroworozsądkowymi siłami katolickimi, które widzą, że te zmiany tak naprawdę to jest droga nie tyle donikąd, co do dużo gorszego miejsca niż powiedzmy donikąd. Okej, okay. Vademecum synodu o synodalności. Tutaj to jest dokument, który ma 40 parę stron. Przeczytałem go, powiem szczerze, z dość dużym trudem, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na różne jego miejsca. Dokument przygotowawczy przypomina nam o kontekście, w którym odbywa się synod. Globalna pandemia, konflikty lokalne i międzynarodowe, rosnący wpływ zmian klimatycznych, migracje, różne formy niesprawiedliwości, rasizm, przemoc, prześladowania i pogłębiające się nierówności między ludźmi, by wymienić kilka. Tak jest napisane w tym wstępie i uważam, że to jest dosyć istotne. Skoro robi się synod o synodalności, który prowadzić może i chyba jak wszyscy zdroworozsądkowo myślący katolicy widzą, będzie prowadził do dramatycznych zmian w Kościele, wielkich zmian w Kościele. Słyszałem naprawdę pobożnych księży, ludzi Kościoła, którzy mówią, że my nie poznamy tego Kościoła po tym synodzie. I to raczej nie brzmiało tak, że nie poznamy, bo będzie tak świetnie, że nie poznamy. Zatem rzeczywiście godnym uwagi jest fakt, że to odbywa się w czasie, gdy świat przechodzi chyba największą zawieruchę, jaką wiele pokoleń pamięta, może tak to ujmijmy, bo to, co teraz dzieje się na świecie od 2 lat, no jest gigantyczną zawieruchą i w tym czasie Kościół zamierza, jakby już to się dzieje, zwrócić się do ludu Bożego, zwrócić się do ludzi, żeby ludzie powiedzieli teraz Kościołowi pod natchnieniem Ducha Świętego, jak twierdzi na przykład ten dokument, w którym kierunku powinien pójść Kościół. I teraz tak, przyjmijmy, że naprawdę, tak jak wszystkie odcinki, które tu nakręcam, ten w szczególności, to jest po prostu moja opinia. Mam prawo tak uważać i uważam, że ogólnie te wszystkie ankiety, no jednak one nie mają doprowadzić do tego, żeby naprawdę się wsłuchać w to, co będzie wynikało z tych ankiet. Wydaje mi się, że raczej kierunki, w jakich ma pójść Kościół, są już ustalone. Mówię swoją prywatną opinię w tym momencie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj Kościół mówi, że będzie się wsłuchiwał teraz w to, co powie lud Boży. Może najpierw zacznijmy od tego, czym jest ten lud Boży zgodnie z tym dokumentem. Wszyscy ochrzczeni wspólnie stanowią podmiot sensus fidelium, żywego głosu ludu Bożego. Wszyscy ochrzczeni, okej. Okay. Jednocześnie w pełnym, natomiast ochrzczeni są również protestanci. To chyba ważne tutaj, żeby to zaznaczyć. Jednocześnie w pełnym uczestnictwie w akcie rozeznawania ważne jest usłyszenie przez ochrzczonych głosów innych ludzi w ich lokalnym środowisku, w tym osób, które porzuciły praktykowanie wiary, osób innych tradycji wiary, ludzi niereligijnych i tak dalej. Więc teraz w tych czasach Kościół ma się wsłuchać w głos katolików i niekatolików. Teraz słuchajcie, kochani, mi przyszła na myśl taka sprawa. Kiedy człowiek był bardziej zdezorientowany niż obecnie w 2022 roku? Kiedy na świecie była większa skala depresji, stanów lękowych, zaburzeń psychicznych, wszelkiego rodzaju, powiedzmy, wytrącenia? Z trzeźwej oceny sytuacji, ze stabilności emocjonalnej, kiedy za naszego życia, powiedzmy, miało miejsce coś bardziej destabilizującego człowieka niż obecnie? Bo jest epidemia depresji tak naprawdę na świecie, o czym się raczej nie słyszy zbyt szeroko. I w tych czasach właśnie, kiedy można chyba powiedzieć, jeśli ktoś się z tym nie zgadza, z tą tezą, to proszę napisać dlaczego. W tym czasie, kiedy człowiek jest najbardziej zdezorientowany, ponieważ można przyjąć chyba, że każdy, a na pewno statystyczny człowiek, dzisiaj dostał przez ostatnie 2 lata bardzo, bardzo po garach, emocjonalnie, na pewno informacyjnie i tak dalej. I tutaj też w tym dokumencie jest mowa, że szczególnie należy się dzisiaj wsłuchiwać w głos kobiet i młodych. Tak wyraźnie tam jest zapisane, że ten głos to szczególnie powinniśmy w niego się wsłuchiwać. Wśród młodych również ostatnie 2 lata, na to są liczne badania, naprawdę spowodował kryzys. Duży kryzys, głównie w sferze psychicznej oraz właśnie systemu nerwowego, poczucia sensu i tak dalej. Więc to w tym czasie dokładnie Kościół ma zapytać człowieka, czyli statystyczny człowiek dzisiaj ma się raczej nie za dobrze psychicznie, a co za tym idzie, rozumowo. Ten człowiek właśnie teraz, zgodnie przynajmniej z tym, co oficjalnie się mówi, ma powiedzieć Kościołowi, w jakim kierunku ma pójść Kościół. Dla mnie to jest naprawdę zadziwiające. Pominąwszy fakt, że tak jak powiedziałem, osobiście nie wierzę, żeby te wszystkie głosy, bo przecież ile tego będzie? Pomyślmy, że w każdej parafii teoretycznie ma się odbyć rodzaj pytania ludzi, co oni by chcieli zrobić z Kościołem. I teraz ze wszystkich parafii świata teoretycznie miałyby spłynąć te informacje jakoś do osób decyzyjnych i one wyznaczą tak naprawdę, co Duch Święty powiedział Kościołowi na 2022 rok. Natomiast nawet jeżeli przyjąć, że rzeczywiście te kierunki nie są jeszcze ustalone i wsłuchujemy się w, powiedzmy, w to, co chcą powiedzieć Kościołowi ludzie, to jaki jest gorszy czas na to, żeby człowiek powiedział, czego oczekuje od Kościoła, niż moment, w którym statystycznie jest najbardziej, powiedzmy, zdezelowany psychicznie, powiedzmy, nie wiem, od II wojny światowej, przynajmniej w świecie zachodnim. Tak, w Polsce był komunizm, to może sytuacja jest trochę inna. Więc to jest taki pierwszy wątek, jakby, powiedzmy, już go kończmy. W jakim momencie czasu pytamy człowieka, w którym kierunku on chciałby zabrać Kościół? Katolika i niekatolika pytamy w momencie, kiedy statystycznie jest człowiek najbardziej rozbity. Okej, okay. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest moja autorska jakby hipoteza, nie jestem pewien, czy ona ociera się o prawdę, natomiast czy nie można by przynajmniej podyskutować o takiej hipotezie, że traditionis custodes, czyli coś, co wydarzyło się w lipcu, co drastycznie ograniczyło, jeżeli nie nawet no, w wielu miejscach doprowadziło do zniknięcia mszy świętej w rycie tradycyjnym, czy przypadkiem tych faktów nie należałoby jednak spróbować połączyć? Bo teraz załóżmy, że są na świecie parafie, może większość parafii, może wszystkie parafie, które będą bardzo aktywnie w tym synodzie o synodalności brały udział, czyli rzeczywiście biskupi będą namawiać proboszczów, proboszczowie będą aktywnie w swoich parafiach jakby to organizować. Rzeczywiście będą spotkania z ludźmi w jakichś salkach katechetycznych, wspólnoty będą się schodziły, będą wypełniać te ankiety, odpowiadać na tą całkiem sporą liczbę pytań. Ktoś to wszystko będzie zbierał. I teraz załóżmy na przykład, że nie doszłoby wcześniej do traditionis custodes. Wśród tych ludzi byłoby całkiem sporo tradycyjnych katolików, którzy by też odpowiadali na te pytania. I teraz czy jakby ludzie, którzy postanowili, że traditionis custodes będzie akurat teraz, w 2021 roku, w lipcu, czy jakby troszkę ten ruch, przepraszam, to jest moja hipoteza, jestem otwarty na dyskusję, bądź też wyprowadzenie z błędu, nie miał na celu tego, żeby spora część tradycyjnych katolików, grupy według mnie najbardziej zmarginalizowanej, jak to się dzisiaj ładnie mówi, w kościele katolickim, po prostu odeszła ze swojej parafii pod opiekę duchową Bractwa Świętego Piusa X i uczęszcza na mszę świętą do Bractwa Świętego Piusa X. Można było przewidzieć taki bardzo logiczny, taką bardzo logiczną konsekwencję, jakby tradycjonis custodes można było przewidzieć. Zatem może nie jest to przypadek, że teraz te wszystkie ankiety, w których ludzie, lud Boży będzie mówił, co ja bym chciał, co ja uważam i dlaczego mój głos powinien być usłyszany, żeby no wśród tych ludzi było po prostu jak najmniej tych, którzy uważają, że liturgia tradycyjna i tradycyjne nauczanie Kościoła to jest odpowiedź na te czasy, jak i na wszystkie czasy. Może tak jest, może tak nie jest. Dobrze, teraz przejdźmy, jeszcze kilka słów z Vademecum. Papież Franciszek. Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. Ten szlak, który wpisuje się w, uwaga, aggiornamento Kościoła zaproponowane przez Sobór Watykański II. Czyli wciąż mowa jest o pewnym dostosowaniu Kościoła do czasów współczesnych. Dalej, w tym sensie jest oczywiste, że celem synodu nie jest tworzenie dokumentów, ale to, by zrodziły się marzenia. Celem synodu, największego wydarzenia teraz jakby w Kościele katolickim, jest, by zrodziły się marzenia, powstały proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, umocniła się ufność, zostały opatrzone rany, nawiązały się relacje, wstał świt nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i budowano pozytywną wyobraźnię, która oświeci umysły, rozpali serca, przywróci rękom siły. To może tyle z tego Vademecum. W tym Vademecum ja nie dostrzegłem za dużo informacji o duszy człowieka, w ogóle o sakramentach. Także mamy teraz synod o synodalności, najważniejsze chyba wydarzenie w Kościele katolickim, tam o życiu sakramentalnym nie za bardzo, można cokolwiek. I teraz przejdźmy do tej ankiety. Sekcja pierwsza ankiety synodu o synodalności nosi tytuł Towarzysze podróży. Czy twoja parafia, wspólnota jest dla ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego? Tutaj nie będę mówił o żadnym konkretnym miejscu. Należałem do kilku parafii przez ostatnie kilkanaście lat powiedzmy i też należałem do różnych wspólnot. Dlatego nie będę mówił o niczym konkretnym. Natomiast wspólna odpowiedź musi niestety brzmieć nie. Dlatego, że rozwój wiary dzisiaj rozumiem tak, że aby wzrastać w wierze, trzeba wzrastać w całej wierze, czyli w wierze w całą doktrynę Kościoła katolickiego, w całe objawienie, we wszystko, czego naucza Kościół katolicki, trzeba wierzyć, żeby wzrastać w wierze. Jeżeli nawet świetnie jest realizowana jakaś część, powiedzmy, a w innej części pojawia się problem, to raczej nie możemy mówić tutaj o wzroście w wierze. To jest moja jakby prywatna opinia, dlatego ja odczuwam, że to nie były miejsca mojego rozwoju w wierze. Mówiłem wam o sytuacji najbardziej chyba dramatycznej, kiedy będąc w liturgicznej służbie ołtarza na patenie, kiedy wyciągnąłem patenę, żeby iść trzymać ją przy udzieleniu Komunii Świętej, zobaczyłem partykuły hostii z poprzedniej mszy. I to był taki moment dla mnie dosyć dramatyczny. Pokazałem to księdzu, ksiądz tam zareagował. Natomiast potem no, w sposób oczywisty nigdy bym się nie spodziewał, że znowu coś takiego nastąpi w tej parafii. Myślałem, że po takim jednym wydarzeniu to będzie taka wielka jakby no, afera wśród księży tej parafii, że oni ustalą, że będą dokładać większej staranności do tej sprawy. No i kilka mszy później znowu ta sama sytuacja. Wyciągam patenę, a tam są partykuły hostii z poprzedniej mszy. I w tym momencie, kiedy po jakimś czasie, kiedy już zwracania uwagi na to powiedzmy, poczułem, że jestem traktowany jak taka męczy buła w tej parafii i że to, że ja tak powiedzmy tutaj przychodzę z tym tematem jest bardziej dla nich męczące niż sam fakt, zrozumiałem wtedy, to był jeden moment, w którym stało się dla mnie jasne, że wszystko, co wcześniej uważałem za zagrożenie dla Kościoła, czyli atak z zewnątrz, bo myślałem, że ja teraz będę powiedzmy na przykład nawet na tym kanale jako YouTuber walczył z tym, co dzieje się z zewnątrz Kościoła. Sorosze, nie sorosze, oczywiście cały lewacki atak na Kościół, że to jest front, na którym ja muszę walczyć i nawet powiem szczerze, otrzymywałem wtedy dużo poklepywania po plecach od ludzi Kościoła, że fajnie, że jest taka świecka osoba, która powiedzmy no, odpiera niektóre ataki tego, co jest z zewnątrz Kościoła. I w momencie, w którym zobaczyłem hostie, partykuły hostii na patenie i powiedzmy no, niedbałość wtedy, zrozumiałem, że dla mnie w jednej takiej partykule hostii w niedbałości, która towarzyszy temu, tej sytuacji i jakby doprowadziła do tej sytuacji, jest większy problem, większe zagrożenie dla całego Kościoła niż wszystkie ataki lewicowe, masonerii i niemasonerii i wszystkich z zewnątrz, łącznie wzięte. To jest moja opinia. Jeżeli kapłan Kościoła katolickiego coś takiego robi i nawet nie do końca ma świadomość, że tu jest powiedzmy problem, to jest dużo większy problem niż wszystkie filmy Tomków Sekielskich i tamto to w ogóle to jest pikuś. Ja tak poczułem, wtedy może troszkę się zmienił ten front. Jak wiecie, od powiedzmy 7 miesięcy jestem uczestnikiem mszy świętej tradycyjnej i teraz mogę powiedzieć, że jest to miejsce rozwoju mojej wiary. Kolejne pytanie. Kiedy mówisz mój kościół, w cudzysłowie to jest napisane, to kto do niego należy? Szczerze powiedziawszy, jak pomyślę, że nie wiem ile jest katolików na świecie, to w miliardach. Każdy teraz ma tutaj napisane pisz wyraźnie. Ileś tam miliardów ludzi teraz ma napisać wyraźnie, co rozumie przez to, co to jest mój kościół. Nie wiem, co ma się stać z tymi dziesiątkami milionów, nie wiem ile tych ankiet spłynie, milionami takich ankiet w różnych językach napisanych, co on rozumie przez mój kościół. Ja osobiście przez mój kościół rozumiem wszystkich katolików, nie hipokrytów, czyli tych katolików, którzy przyjmują całe nauczanie Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś przyjmuje część i nazywa siebie katolikiem, no to co z tego, że my obaj używamy tego samego słowa? On mówi, jestem katolikiem, ja mówię, jestem katolikiem, no to jesteśmy w tym samym kościele. No, jeżeli obaj wyznajemy tę samą doktrynę i to samo nauczanie Kościoła, to wtedy jesteśmy chyba w tym samym kościele. To nie ktoś mądrzejszy mnie tutaj, chociaż nie, tu jest napisane, co mam na myśli, czyli mój kościół w cudzysłowie, więc odpowiadam szczerze. Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty kościoła? Mam wrażenie, to jest tylko moja prywatna opinia, że to pytanie naprowadza troszeczkę osobę odpowiadającą i tutaj osoba odpowiadająca ma napisać, prawdopodobnie może nie w Polsce, na pewno na świecie, mają się pojawić odpowiedzi, że chodzi o osoby przede wszystkim rozwodników, którzy chcieliby przystąpić do Komunii Świętej oraz podejrzewam, że osoby z jakichś mniejszości seksualnych. Natomiast na dzisiaj, 2022 rok, myślę, że nie będzie nieprawdą, jeżeli ja postawię taką tezę, że najbardziej marginalizowaną grupą ludzi w Kościele są katolicy wierni tradycji. To jest naprawdę pełen margines już dzisiaj i tacy powiedzmy, takie wyrzutki powiedzmy społeczeństwa kościelnego. Druga sekcja ma tytuł Słuchanie. Ja myślę, że z tej sekcji po prostu przejdę te pytania w miarę łącznie. Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w kościele? Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie twojego głosu w twojej parafii wspólnocie? Na ile wysłuchiwany jest głos osób konsekrowanych? Czy osoby konsekrowane są włączone w życie wspólnoty parafialnej? Czy głos osób starszych, wykluczonych, zmarginalizowanych, mniejszości, osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia jest wysłuchiwany w twojej wspólnocie parafialnej? To jest, moi drodzy, seria pytań, która jest w totalnej sprzeczności z tym, jak ja rozumiem Kościół. Więc nawet nie wiedziałbym, jak za bardzo na to odpowiadać. Jeżeli są parafie, powiedzmy, gdzie są, nie wiem, tysiące ludzi, w jaki sposób Kościół ma się wsłuchiwać teraz w tysiące głosów swoich parafian? Na jaki temat on miałby się wsłuchiwać? Ja tylko mówię o swoim rozumieniu Kościoła, że Kościół taki właśnie lokalny, budynek powiedzmy wręcz, to jest miejsce, gdzie jest tabernakulum, gdzie sprawowane są sakramenty, jest Eucharystia, człowiek się spowiada, są inne sakramenty. Jeżeli akurat tam jest wystarczająca, powiedzmy, obsada kapłanów, żeby jeszcze dodatkową robotę sobie brać, to można jakieś grupy, jakąś formację dodatkową. W innym przypadku rozumiem, że formacja jest głównie w trakcie homilii, które są w trakcie mszy świętych. Więc teraz tam jest, to już jest tyle roboty, żeby nauczyć parafianina o grzechu, o przykazaniach, o cnotach, o darach Ducha Świętego, o błogosławieństwach, o tym w ogóle, czym jest Ewangelia, co mówi Ewangelia, na czym to mniej więcej wszystko polega i jak żyć. I jeszcze teraz te tysiące ludzi, daj Boże, bo dzisiaj pewnie są parafie, gdzie jest mniej, przynajmniej aktywnych parafian, miałyby teraz być wysłuchane jakoś. Ja nawet tego za bardzo, nie chcę tego nawet krytykować, po prostu tego nie rozumiem. Nie wiem, o czym tutaj za bardzo jest mowa. Natomiast przykuło moją uwagę pytanie następujące. Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie w parafii, we wspólnocie? To tak, to tutaj zdecydowanie piękne słowo tradycjonalista oraz piękne słowo antyszczepionkowiec. To są takie dwa słowa, które uważam za uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie wzajemnie. Tutaj może to jest moment, nie wiem czy wiecie, to może taką dygresję poczynię, jest taki szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus, Bambino Gesù, i tam w Rzymie. I tam oni teraz zaczęli bardzo ostro promować, no bo pediatryczny, więc dla dzieci, bardzo mocno promować magiczny eliksir dla dzieci w wieku 5-11 lat. I tam byłem na stronie internetowej tego szpitala, tam jest takie pytanie-odpowiedzi, taka sekcja. I tam są takie pytania, czy szczepionka jest zalecana dla ludzi w tym wieku? Tak, jest zalecana. To jest na stronie papieskiego, to jest papieski szpital Dzieciątka Jezus w Rzymie. Tam się teraz forsuje magiczny eliksir dla dzieci. No w ogóle przyznacie chyba szczerze, że to jest pewien taki uprzedzenie i stereotyp, który już utrudnia w ogóle rozmowy w kościele również. Hierarchia kościoła bardzo włączyła się w promocję magicznego eliksiru. każdy dzisiaj, kto tak naprawdę zapyta, moment, jaka jest śmiertelność tego zagrożenia wielkiego z takimi wypustkami tego takiego zielonego, tej kulki małej, co wszyscy już widzieli milion razy na swoich ekranach, jaka jest śmiertelność tego wśród dzieci? O co tutaj chodzi? Oprócz tego, że zyliardy, tryliardów dolarów tam firma Pfizer ciągle zarabia, to teraz od 5 do 11. I szpital papieski bardzo mocno się w to włącza. Także mi akurat przyszło na myśl to te dwa słowa, czyli są uprzedzenia. Stereotypy w kościele są bardzo mocne. Tradycjonalista i antyszczepionkowiec. To są takie dwa najbardziej aktualne teraz stereotypy, które bardzo utrudniają wszelkie rozmowy. Dział trzeci nazywa się zabieranie głosu, co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym kościele lokalnym, w wspólnocie, społeczeństwie. Ja przelecę te wszystkie pytania z tej sekcji, dlatego że nie rozumiem, czym to się różni od sekcji drugiej, gdzie jest słuchanie, czy jesteś wysłuchany, a sekcji trzeciej, co utrudnia ci zabranie głosu. Nie rozumiem, jaka jest tak naprawdę rola parafian w zabieraniu głosu. Rozumiem, że dobry parafianin, jeśli ma nadmiar czasu i energii, po tym jak wypełni dobrze wszystkie swoje, powiedzmy, obowiązki stanu, może przyjść do kościoła i tak naprawdę w dobrze funkcjonującej wspólnocie kościoła po prostu pyta się szefa, czyli proboszcza, jest coś, w czym mógłbym pomóc? I wtedy proboszcz mówi mu, że proszę bardzo, możesz pomóc w tym, albo idź do wikarego, wikary ci powie, w czym możesz pomóc. Generalnie tutaj, żeby cały czas zabierać głos, to jak mówiłem, ja tego nie rozumiem. Idziemy dalej. Sekcja czwarta, celebrowanie. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie i parafii. Nic z tego nie rozumiem. Czy liturgia służy temu, żeby inspirować i ukierunkowywać nasze wspólne życie? Według mnie, nie wiem, czy tak można by zdefiniować rolę liturgii, natomiast no, od 7 miesięcy dostrzegam duży problem w mszy, w Nowym Rycie, w której wcześniej zawsze uczestniczyłem i zawsze byłem przekonany, że jeżeli mi brak troszeczkę sakrum, że jeżeli to jest dla mnie wszystko troszeczkę dziwne, to widocznie jest to tylko kwestia pewnej gorliwości danego kapłana. Dziś uważam, że ma to związek bezpośrednio z samą reformą liturgiczną, która nastąpiła. I że jeżeli, przepraszam, ojca Remigiusza Recława, ktoś mi ostatnio przysłał film z mszy dla dzieci z okazji Święta Trzech Króli, czyli to było wczoraj, tam nie było tak zbytnio świetnie według mnie, bo tam znowu, jak to w Łodzi, no, te flagi, ksiądz ponad połowę mszy w koronie, takiej kolorowej, wszyscy księża, zresztą spójrzmy.
Lucy, czekamy tam na ojca Remiego.
Świecmo narwów nie odstrasza, a był kto nam powie, pałając miłość.
Przykroć szczęśliwi.
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Chwała na wysokości.
Pytanie z księgi proroka Izajasza.
Pana wszystkie ludy ziemi.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan.
Alleluja, alleluja.
Odwdzięczamy miłość.
Natomiast to może jest kwestia dla wielu dyskusyjna. Dla mnie jest absolutnie bezdyskusyjna, kiedy jakby rozumiem, że msza święta to jest ofiara. Na pierwszym miejscu ofiara i w sumie tylko ofiara. To jest msza święta. Więc jeżeli człowiek, który składa tę ofiarę, powiedzmy, ma taką, powiedzmy, kolorową koronę i machają tymi flagami, no to jest może kwestia dyskusyjna dla wielu i ciężko jeszcze jakby przekonać ludzi, którzy w tym wyrastali, że to jest jakiś problem. Podobnie jak, powiedzmy, weźmy kilka mszy, zobaczmy, na których są, powiedziałbym, nadużycia liturgiczne. i bardzo teraz dopiero tak naprawdę przepraszam ojca Remigiusza, bo ja nie chciałem go tutaj nawet atakować. Natomiast no takie coś jest w internecie z wczorajszej mszy.
To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
I teraz ja zawsze myślałem, że to jest kwestia tylko pobożności kapłana. Że to jest kwestia danej osoby. On tak podchodzi do Najświętszego Sakramentu. Tam już nawet nie ma tego ruchu. To jest po przeistoczeniu. Żeby partykuły znalazły się razem z Najświętszym Sakramentem. Nie ma tego ruchu nawet. Ja zawsze myślałem, ja to obserwuję przecież od wielu, wielu lat w Kościele i uważałem, że to jest kwestia pobożności danego kapłana. Natomiast no teraz jestem absolutnie przekonany, że to jest kwestia podejścia do wiary, podejścia do realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ma to wszystko związek z Soborem Watykańskim II i z reformą liturgiczną Pawła VI, co postaram się może w najbliższych miesiącach jakoś tam dotknąć, poruszyć, wytłumaczyć, tak jak ja to rozumiem. Dla niektórych z was to może być oczywiste, dla innych może w ogóle nie wiecie, o czym mowa. Natomiast dobrze, wróćmy do naszej ankiety. Aha, nie, bo jeżeli chodzi o potraktowanie Najświętszego Sakramentu w trakcie mszy, to jeszcze taki filmik krąży po internecie. Jaka grupa jest dzisiaj w Kościele najbardziej marginalizowana? Otóż najbardziej marginalizowana jest grupa ludzi, którzy siwieją, jak to widzą i chcieliby zdecydowanej reakcji Kościoła na coś takiego. Tutaj powinno być, nie wiem, nie znam się na tym naprawdę. Jakieś naczuja, nabożeństwa pokutne, wynagrodzenie Panu Jezusowi tego, co się wydarzyło oraz bardzo, bardzo poważna troska też o wiarę wszystkich ludzi, którzy to widzą. Mamy do czynienia z sytuacją, to jest, zdaje się, biskup, który zaraz po przeistoczeniu podbiega do niego ktoś się przytulić. On się przytula i wysypuje do całkiem sporo hostii na podłogę. To jest w trakcie mszy świętej. I teraz w tej ankiecie o synodalności jest pytanie, kto jest najbardziej marginalizowany, więc ja się czuję bardzo zmarginalizowany, bo wiem, że jeżeli zwrócę się gdziekolwiek, gdzie mam się teraz zwrócić z tym, żeby nastąpiła zdecydowana reakcja, liczne artykuły może w prasie katolickiej o tym wydarzeniu, jakaś pielgrzymka powiedzmy, która ma na celu przebłagać za ten grzech. Ja tak do końca, wiecie o co chodzi. Reakcja powinna być bardzo, bardzo zdecydowana, nie mam żadnego pojęcia jaka. Takie jedno zdarzenie, podejście tego biskupa do hostii podczas tej mszy jest 100 razy większym zagrożeniem dla Kościoła niż 100 Soroszów z całą ich agendą i 100 Klausów Schwabów. Chociaż oczywiście dla bardziej zorientowanych te osoby, które wymieniam i to zdarzenie na tej mszy świętej nie są zupełnie od siebie oderwane. Natomiast wróćmy do naszej ankiety. Czy liturgia, Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia pomagają Tobie i wspólnocie w podejmowaniu najważniejszych decyzji? Liturgia tradycyjna bardzo pomaga mi w podejmowaniu najważniejszych decyzji. W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji liturgicznych? Właśnie, właśnie. W jaki sposób zachęcamy wszystkich? Kto to zadaje to pytanie? Jacy my? W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii? Jakie Wy rozumiecie czynne uczestnictwo w liturgii? W liturgii tradycyjnej ja praktycznie przez całą mszę klęczę, jak pozostali wierni, i obserwuję najpiękniejsze, co w życiu widziałem. I to jest moje uczestnictwo jakby. Natomiast zakładam, że tutaj chodzi o to, żeby czytać czytania, żeby kobiety rozdawały komunię. Chyba tam jest dalej o tym. Czy w Twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora, głoszenie słowa, i akolity, szafarz Komunii Świętej? Czyli te pytania powstawały zanim akolitki chyba wstały. Kolejna sekcja, współodpowiedzialni w misji. Jesteś uczniem, misjonarzem. Czy ty realizujesz misję Kościoła i w jaki sposób? I teraz wszyscy wierni mają na to odpowiedzieć. Wyobraźmy sobie teraz taki eksperyment. Żeby nie było, że ja tylko powiedzmy fatalizm jakiś tutaj uprawiam. Wyobraźmy sobie taki eksperyment. Jest powiedzmy wczoraj trzech króli. Pod wszystkimi kościołami takimi parafialnymi w Polsce stajemy i wychodzących ludzi, dorosłych ludzi, pytamy o podstawy wiary katolickiej. Jakie są takie podstawowe prawdy wiary katolickiej? Wymień, proszę bardzo. I teraz wyobraźmy sobie, jakie byłyby wyniki, powiedzmy, czegoś takiego. I teraz ci wszyscy ludzie są zapytani, czy oni realizują misję Kościoła i w jaki sposób. Jeżeli zastanawiasz się może, o co mi chodzi, no bo przecież wiadomo jest, że wierni też mają głosić Ewangelię. Tylko że czy problem nie powstał już troszkę na linii poznawania Ewangelii? Dzisiaj naprawdę może być taka sytuacja, no i jest niestety taka sytuacja, że pójdzie się do dwóch kościołów oddalonych o powiedzmy kilometr i tam będą wygłaszane rzeczy troszkę ze sobą sprzeczne. To teraz jak powiedzmy taki wierny ma misję swoją realizować? Więc jeżeli miałby to wrócić, że każdy wierny jest praktycznie powołany do tego, żeby głosić Ewangelię, to by chyba trzeba było na nowo zadbać o to, żeby on ją znał. Czyli żeby on rozumiał jakby prawdy swojej własnej wiary. Jakie obszary misji są przez parafię wspólnotę zaniedbywane? To nie rozumiem tego pytania, chociaż myślę, że na świecie będzie wiele odpowiedzi mówiących o tym, że za mało się wyciąga rękę do rozwodników i do mniejszości seksualnych. Proponuję przejść do kolejnej sekcji. Prowadzenie dialogu w kościele i społeczeństwie. Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie twojej wspólnoty parafii? Dialog. To jest kolejne słowo klucz, które teraz jest bardzo, bardzo popularne w Kościele katolickim i nie tylko. Dialog. W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów? To są ogólnie potem pytania już o dialog. I nagle jest dialog z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej. Czy i w jaki sposób twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa? Czyli mamy dialog, tak? Bo do ekumenizmu chyba jeszcze dojdziemy. Miałem odpowiadać na te wszystkie pytania, ale na większość po prostu nie potrafię. Ekumenizm to jest kolejna sekcja. Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań? Czy w twojej wspólnocie parafii są inne wyznania chrześcijańskie? Jak w mojej wspólnocie mogą być inne wyznania chrześcijańskie? Czy prowadzony jest dialog? Jakie są trudności, wyzwania i owoce tej współpracy? Okej. To jest moment, w którym może warto coś skomentować. Ja w ogóle naprawdę nie wiem, o czym są te pytania. I mówię to szczerze. Nie wiem, jak wygląda wasz dzień, ale mój jest bardzo wypełniony. I tak naprawdę osoba świecka, jeżeli ma w dzisiejszych czasach dbać o swoją wiarę i dobrze wykonywać swoje obowiązki stanu, to tak naprawdę może ja jestem jakiś, nie wiem, ograniczony w swoich, powiedzmy, w swojej energii. Macie w swoim życiu przestrzeń na to, żeby dialogować z wyznawcami innych religii, prowadzić dialog i jakieś, powiedzmy, owoce tej współpracy przynosić. Nawet nie za bardzo wiem, o co tutaj chodzi. Według mnie katolik powinien swoją energię ładować w dzisiejszych czasach zamętu, naprawdę dużego zamętu, pewnie we wszystkich czasach. Natomiast ewangelizowanie innowierców jest łatwiejsze wtedy, kiedy moja wiara jest pogłębiona i moje rozumienie prawd wiary jest jakby no pielęgnowane na co dzień. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy jest tego coraz mniej, nie wiem o jakich owocach współpracy z wyznawcami innych religii tutaj jest mowa. Kolejny punkt to jest władza i uczestnictwo. Czy w twojej wspólnocie parafii są określone cele, do których należy dążyć, droga do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć, aby je osiągnąć? Myślę, że dla wszystkich parafii na świecie jest cel taki, żeby jak najwięcej dusz ludzi w tej parafii się zbawiło. To mam nadzieję, że no tak. Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich chętnych członków wspólnoty parafii? Mam nadzieję, że nie, dlatego że rozeznawanie celów jest zupełnie niepotrzebne. Rozeznawanie celów już dawno nastąpiło. Celem Kościoła katolickiego jest zbawienie duszy parafianina. Sekcja 9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji. Czy motywujesz siebie i innych do udziału w podejmowaniu decyzji? Sekcja 10. Formowanie się do synodalności. W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog? Kolejne pytanie. Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny? Jaka formacja jest oferowana? Mało katolickiej formacji jest według mnie dzisiaj oferowanej, natomiast nie wiem, jaka jest formacja oferowana, aby rozeznawać i sprawować władzę w sposób synodalny. Czy w twojej wspólnocie parafii jest możliwość, jeśli tak, to jaka, formacji dla osób biorących odpowiedzialność za wspólnotę kościoła? Liderzy, animatorzy, moderatorzy, katecheci. Czy twoja wspólnota parafia daje ci narzędzia, a jeśli tak, to jakie, do rozeznania i rozpoznawania wpływu kultury oraz jej zagrożeń na twoją wspólnotę? To są pytania, które stawia dzisiaj Kościół. Dużo pytań. Słowo dusza nie pada tutaj ani razu. Generalnie to jest, no i teraz właśnie, jakich słów użyć, żeby oddać prawdę, a jakby za bardzo nie zgorszyć kogoś, nie poruszyć za bardzo. Czy to jest wciąż to samo wyznanie? To, co tutaj się przedstawia, na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie Jan Maria Wianej, proboszcz z Ars. Czy ten człowiek, akurat przyszedł mi teraz do głowy, czyli ktoś, kto w przeszłości nauczał o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii, czy ten człowiek i osoby, które piszą dzisiaj taką ankietę, ankieta synodalna, dialog, ekumenizm, szafarze i szafarki Komunii Świętej, wsłuchiwanie się w głos, czy to jest wciąż to samo wyznanie? Kochani, zachęcam wszystkich do modlitwy za Kościół Święty i do modlitwy za papieża Franciszka. Proszę też pamiętać, że Panu Bogu nic się z ręki nie wymsknęło. Również zachęcam do tego, żeby pójść na mszę świętą tradycyjną. Ja około 7 miesięcy temu znalazłem tam miejsce, w którym nareszcie czuję, że mogę pogłębiać swoją wiarę katolicką. Najbezpieczniejsza przystań, jaką może wyobrazić sobie człowiek. Jedyne miejsce, w którym tak naprawdę jest prawda. Wiara katolicka. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Następne sprawki, jeżeli Bóg pozwoli, w przyszłym tygodniu, już takie bardziej klasyczne. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby wesprzeć finansowo rozwój tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.